Gość Radia Gdańsk.
A w naszym studiu profesor Piotr Czałderna, doradca społeczny prezydenta oraz kierownik katedry i kliniki chirurgii i urologii dzieci i młodzieży GUMET. Rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie profesorze, pokrętnie chcę pana zapytać. Nie pieniądze, nie politycy, nie decyzje, a demografia rozda karty w polskim systemie ochrony zdrowia?
Tak.
To brutalne.
Ale prawdziwe. A co gorsza, politycy mało zdają sobie z tego sprawę. Gdybym był politykiem, to bym codziennie rano oglądał dane demograficzne i powtarzał sobie trawestację słynnego powiedzenia Clintona z kampanii wyborczej: demografia głupcze. To jest coś, co jest największym zagrożeniem, pomijając sytuację polityczną bieżącą, wojnę za naszą wschodnią granicą, dla Polski i zresztą dla całej Europy, nie tylko dla Polski.
Rozumiem, to jest tak, że pewnych rzeczy nie oszukamy, statystyki czasem można konstruować różnie, ale życie życiem, fakt jest taki, że społeczeństwo się starzeje. Jak to się przekłada na funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia?
Najgorsze jest może to, że dzisiaj nic nie jesteśmy w stanie z tym zrobić, bo nawet gdyby każda Polka w wieku rozrodczym zaczęła rodzić dwoje dzieci, to i tak w 2060 roku będzie nas w najwyższym razie 34 miliony. I może zacznijmy od danych demograficznych, bo ja myślę, że dobrze, żeby każdy zdał sobie z tego sprawę.
Tak, dlaczego to jest takie ważne?
Dlaczego to jest takie ważne i jak to w rzeczywistości wygląda? Jak ja zaczynałem swoją karierę jako chirurg dziecięcy, to w Polsce rodziło się rocznie ponad 700 tysięcy dzieci. W zeszłym roku to było 238 tysięcy, czyli mniej niż 240.
O jakiej przestrzeni lat mówimy?
Kryzys demograficzny zaczął się w latach 90. już. I nic wtedy z tym nie zrobiliśmy. Wtedy, kiedy jeszcze mogliśmy, nie wykorzystaliśmy tego boomu demograficznego, który był do dyspozycji. I dlatego teraz, nawet jeżeli uda nam się to odwrócić częściowo, to będzie bardzo trudne. Odsetek dzieci spada dramatycznie, dzietności też. Tak jak wieś się odróżniała od miasta bardzo mocno i na wsi to było w roku, powiedzmy, mniej więcej 2011 jeszcze gdzieś 1,5 dziecka na parę, to teraz jest 1,15. Tak? W mieście było 1,1, jest 1,0. Czyli ten spadek objął również wieś. I to, co jest bardzo ważne, to tak naprawdę uświadomi może wszystkim skalę zjawiska. W roku 2023 pojawiła się pierwsza gmina w Polsce, w której nie urodziło się ani jedno dziecko w ciągu roku. A w tym samym roku w 500 gminach urodziło się mniej niż 20 dzieci rocznie. Co to znaczy? To znaczy, że w roku 2030 będzie kłopot, żeby otworzyć pierwsze klasy szkoły podstawowej w tych gminach. I to samo dotyczy systemu ochrony zdrowia. My mamy do czynienia z piramidą taką demograficzną, która przybiera postać grzyba, czyli mamy coraz więcej roczników starych, coraz mniej młodych. Przecięły się już krzywe tych, którzy nie pracują, z tymi, którzy są w wieku produkcyjnym. I to wszystko będzie się tylko nasilało.
Jakie będą konsekwencje tego i jakie już są konsekwencje, znaczy, dla
konsekwencje
systemu.
Są takie, że społeczeństwo się starzeje, a musimy sobie zdawać sprawę, że wraz ze starzejącym się społeczeństwem przychodzą choroby. I przychodzi większe parcie na system ochrony zdrowia, ponieważ większość wydatków związanych ze zdrowiem ma miejsce w ostatnich latach życia człowieka. Mało tego, dochodzi konieczność organizacji opieki długoterminowej, co też w Polsce całkowicie leży. Trzeba wziąć pod uwagę, że zmienił się model rodziny. Opieka świadczona przez dzieci często nie jest już możliwa. I w zasadzie w krajach rozwiniętych jest tak, że styk systemu opieki długoterminowej, opieki społecznej i ochrony zdrowia się coraz bardziej zaciera. Tak? Dlatego to jest właściwie jedno działanie, gdzie to przejście jest płynne. Prawda?
Prawda? Ale panie profesorze, jeżeli w słowo mogę wejść, to tak mówiąc wprost, to się sprowadza do tego, że nie będzie miał kto nas leczyć po prostu? To jest tylko kwestia kadrowa?
To nie jest tylko kwestia kadrowa. To nawet nie jest przede wszystkim kwestia kadrowa.
To co jest
przede wszystkim nie
problemem?
Będziemy mieli za co się leczyć. To jest zasadniczy problem, ponieważ, no proszę spojrzeć, to co się już zaczęło dziać. Wpływy ze składki zdrowotnej przestały pokrywać utrzymywania kosztu systemu ochrony zdrowia. To już mamy lukę rzędu 30 miliardów złotych. Budżet NFZ-u jest finansowany przez składkę na poziomie 83%. To będzie tylko się pogarszało.
Ten deficyt będzie rósł.
Ten deficyt będzie rósł. Będzie coraz mniej pracujących, coraz mniej ludzi, którzy płacą duże składki. I to oznacza, że my musimy całkowicie przebudować nasz system ochrony zdrowia. Dlatego, że ten system został skonstruowany na inne czasy i w warunkach innej medycyny. On został skonstruowany dla medycyny, która była nisko kosztochłonna, która nie miała specjalnie badań obrazowych. Dzisiaj co trzeci pacjent, który wchodzi na oddział ratunkowy, ma zrobione TK. To były rzeczy kiedyś nie do pomyślenia. TK były w pojedynczych szpitalach. Dziś medycyna jest całkowicie różna od tego, do czego byliśmy przyzwyczajeni. I teraz my musimy się dopasować do rosnących kosztów systemu, bo społeczeństwo się starzeje, do malejących wpływów. Musimy szukać innych źródeł finansowania systemu oprócz składki, bo składka na pewno nie wystarczy. Może trzeba opodatkować również kapitał, nie tylko pracę ludzką, bo generalnie, szczególnie przy nowych, elastycznych formach pracy, to nie generuje jakichś wysokich składek i wysokiej kontrybucji do systemu zabezpieczenia społecznego.
To prawda. O tym rozmawialiście na ostatnim posiedzeniu Rady Zdrowia?
Tak, o tym właśnie rozmawialiśmy.
Są jakieś pomysły na to, jak wychodzić z takiej sytuacji?
No w tej chwili pracujemy nad tymi pomysłami, ale jeszcze może jedną rzecz trzeba zrozumieć. To, że zmieniła się dramatycznie i zmienia się cały czas oś rozwojowa Polski. Myśmy się przyzwyczaili tradycyjnie do tej osi wschód-zachód. Mhm. Dzisiaj wskaźniki demograficzne dla zachodu Polski, które były zawsze lepsze niż na wschodzie, też dramatycznie spadły. I mamy w tej chwili oś rozwojową, która jest centrum peryferii. Ona tak jest dzisiaj zlokalizowana. I tym większe znaczenie ma wykluczenie komunikacyjne. To jest kolejna rzecz, która została całkowicie zaniedbana w latach 90. i do której doprowadzono. Proszę sobie wyobrazić, że co czwarte sołectwo w Polsce, 11 tysięcy sołectw na 44 tysiące, nie oferuje możliwości dojazdu do gminy transportem publicznym. Co to znaczy? Nie można się transportem publicznym dostać do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, na przykład, tak? I tu jest ta oś, ona się tak zaczyna układać, tak? Pojawiają się, w roku 2050-60 pojawią się gminy, w których liczba ludności spadnie o połowę. To będzie oznaczało zapaść usług publicznych. Bo ani nie będzie miał kto ich świadczyć, ani nie będzie dla kogo ich świadczyć.
I ochrona zdrowia będzie tą pierwszą linią, gdzie będzie,
jedną z tych linii, gdzie będziemy odczuwać. No przecież to, że są zamykane porodówki, to jest skutek demografii. To jest właśnie skutek procesów, o których powiedziałem.
I to nie są decyzje polityczne w pewnym sensie. Znaczy trochę są, ale znaczy, to jest decyzje jakby wymuszone są polityczne sytuacją demograficzną.
Demografia w pewnym sensie to wymusza, ale decyzje są polityczne o tyle, że te wszystkie procesy muszą być sterowane i kontrolowane. One nie mogą się dziać całkowicie spontanicznie, dlatego że wtedy dochodzi do zamykania tego, co jest potrzebne, żeby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne. Jeżeli popatrzymy na Francję czy na Norwegię, tam wszędzie trudne decyzje dotyczące na przykład oddziałów położniczo-ginekologicznych musiały być podjęte, ale te decyzje były podejmowane w kontrolowany sposób. Jeżeli coś zamknięto, to zaproponowano bezpieczny system w zamian. No nie może być tak, że ta decyzja zostaje zrzucona na organ właścicielski czy na dyrekcję
szpitala. Na przykład samorząd, prawda? Województwa, powiatu, różnie to bywa w zależności od tego, jak te struktury się układają. A mamy dobre wzorce w krajach zachodnich do podpatrywania, które sobie...
Myślę, że mamy. W sensie rozwiązań konkretnych, bardzo szczegółowych. Nie mamy systemu ochrony zdrowia, który byśmy mogli wziąć z półki i przenieść do Polski.
Tak się tego
i powiedzieć,
nie da zrobić tak się, po prostu.
Bo jest zbyt wiele różnic kulturowych, zbyt wiele różnych uwarunkowań, ale ja próbuję pokazać skalę, z którą przychodzi nam się zmierzyć i to, że my w ogóle nie jesteśmy do tego gotowi. Tak? Dywidenda demograficzna się skończyła. Oczywiście my musimy zrobić coś, żeby odwrócić demografię. Dlatego, że jeżeli tego
nie
zrobimy...
Nie wychodzi,
ale myślę, że powodów jest wiele. No, rząd PiS-u rzeczywiście zauważył problem i próbował coś z tym zrobić, tylko to nie okazało się specjalnie skuteczne.
Tak.
Pełna zgoda, dlatego że nie wystarczy jedna interwencja. Demografia potrzebuje wielu różnych interwencji. Nie tylko interwencji ekonomicznych, nie tylko zapewnienia bezpiecznego porodu, ale też pewnego rodzaju przebudowy mentalności. Bo zdajmy sobie sprawę, że znaczna część dzieci rodzi się w stałych związkach. To jest pewna podstawa, bardzo niemodna dzisiaj, ale jeżeli nie ma stałych związków, a ogromna część młodego pokolenia nie żyje w stałych związkach, to też i nie rodzą się dzieci, tak? Tutaj znaczenie mają inne procesy, o których się niechętnie mówi, bo są, że tak powiem, nie na czasie, passe, takie jak antykoncepcja
i tak dalej. Nie chcą mieć dzieci w ogóle po prostu. I mówią, nie chcę sprowadzać kolejnego życia na ten świat, który jest
muszą sobie zdawać sprawę w tym momencie, że pozbawią się w ten sposób emerytur, pozbawią się w ten sposób opieki zdrowotnej i tak dalej, ponieważ ten system cały zabezpieczenia społecznego społecznego opiera się na solidaryzmie. Młode pokolenie utrzymuje pokolenie swoich dziadków, tak, czy rodziców. I jeżeli tego młodego pokolenia pracującego zabraknie, to to wszystko się po prostu zawali. Oczywiście można myśleć o dywidendzie technologicznej, trochę o zwiększeniu produkcyjności, innowacyjności, tylko że w Polsce nie za wiele w tym zakresie się dzieje. No jeżeli my środki europejskie wydaliśmy w poprzednich rozdaniach na ścieżki rowerowe, baseny i tak dalej, super, lepiej się żyje dzięki temu. Tylko że to nie generuje przychodów, to nie generuje PKB. Jeżeli kupowaliśmy teraz jachty, prawda, no nie tędy droga. My musimy stawiać na coś, co zwiększy innowacyjność Polski. Musimy stawiać na własną sztuczną inteligencję. To też cały ten instytut, którym się zajmował i profesor Sankowski, popadło to w ogromne kłopoty. No, a to są rzeczy, które pozwolą nam trochę chociaż oprzeć się tym procesom i im przeciwstawić.
Panie profesorze, ja tak brutalnie trochę zapytam. Może łagodniejszego sformułowania użyję, niż mi przyszło teraz do głowy, ale to jest kwestia odwagi politycznej, bo ktoś musi podejmować brutalne decyzje, które na pewno nie będą dobrze przyjmowane przez społeczeństwo, bo przez jakiś czas zapewne będzie bolało nas to wszystko. To się będzie przekładać na obniżenie poparcia dla danej opcji politycznej, bo takie są skutki podejmowania niepopularnych decyzji. Od lat nie mamy polityków, którzy mieliby odwagę radykalnie do tego podejść i uzdrowić ten system, albo podjąć przynajmniej taką bardzo kompleksową próbę uzdrowienia tego systemu. To jest kwestia tego braku odwagi?
Ja myślę, że to jest w ogromnej mierze kwestia braku odwagi. Że trzeba i złej komunikacji ze społeczeństwem. No, ja myślę, że nie możemy traktować społeczeństwa i ludzi jak masy baranów, których przychylność chcemy zyskać tylko w okresie wyborczym, tylko pora przyszła na dojrzałą rozmowę, tak? Trudną rozmowę, to prawda, ale trzeba te procesy, o których tutaj rozmawiamy, o których bardzo mało się mówi w dyskursie publicznym ze społeczeństwem, po prostu przedstawić i powiedzieć, przed czym stoimy. No, albo młode pokolenie zacznie podejmować inne decyzje i będzie chciało mieć dzieci, tak? A państwo stworzy po temu i zachętę, i stworzy inny model mentalny, kulturowy, zachęcający do tego.
Niepopulistyczny na przykład. Tak. Trochę tutaj.
No tutaj świetnym przykładem jest Korea, gdzie to się zawaliło o wiele jeszcze bardziej niż w Polsce, gdzie w Korei było 6-7 dzieci po wojnie na parę, a dzisiaj jest 0,7, czyli jeszcze gorzej niż u nas. I to jest pewne pokłosie trendów kulturowych przede wszystkim, tak? Tego, że tam tak jest praca też zorganizowana, tego, że kiedyś kampanie prowadzono, żeby zmniejszyć dzietność, a dzisiaj, bo te procesy dotyczą wielu, wielu krajów, także trzeba się zdobyć na uczciwą rozmowę, zaproponować reformy, zaproponować przebudowę systemu ochrony zdrowia. Ja wierzę, że jesteśmy w stanie skonstruować lepszy system, tak? Ale on musi zmienić zupełnie paradygmaty, na których jest oparty.
I to będzie puenta w tym wątku, jeżeli możemy, bo chcę pana o dwie rzeczy jeszcze zapytać. We wtorek rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy dotycząc tak zwanego prawa Lex Szarlatan. Ona da Rzecznikowi Praw Pacjenta możliwość wydawania takich publicznych ostrzeżeń. Tutaj chodzi o tych wszystkich, którzy bazują na pseudonauce, na pseudobadaniach, wykorzystują często trudną sytuację zdrowotną niektórych ludzi i tak dalej. To dobrze, to źle, jak pan to ocenia i na ile ta właśnie niewiedza, która się gdzieś tam szerzy, też wpływa na niezbyt dobrą sytuację całego systemu.
W mojej opinii to jest generalnie dobrze i tak ocenia większość środowisk, zwłaszcza medycznych, tę propozycję ustawową. Rzeczywiście Rzecznik Praw Pacjenta dostaje bardzo duże uprawnienia, takie już wchodzące no niemal w obszar sądowo-karny, że tak powiem.
Tak, bo tam nawet kary będą mogły być
nakładać kary, tak. I to wysokie rzędu miliona złotych, aczkolwiek te kary nie są za świadczenie pewnej działalności, tylko za dezinformację.
Za dezinformację, tak.
Czyli przedstawianie tej działalności jako rzeczywiste leczenie, bo tutaj były pewne obawy społeczne, że może to ograniczyć dostęp do takich procedur medycyny alternatywnej, jak, nie wiem, ziołolecznictwo, akupunktura i tak dalej.
Bo one
i tak
też
dalej
wspomagają procesy, tak, leczenia.
I jeżeli to jest stosowane jako coś, co wspomaga procesy leczenia, a nie jako coś, co jest alternatywą i je zastępuje i rzeczywiście jest oparte na uczciwych informacjach, to wtedy wszystko jest w porządku. Więc zobaczymy. No, tutaj czas pokaże, jak w rzeczywistości to zadziała, co będzie się działo, będę się spotykał w najbliższym czasie z Rzecznikiem Praw Pacjenta, więc zobaczymy, co od niego jeszcze usłyszę. Więc myślę, że kierunek jest dobry, natomiast jak zawsze diabeł jest ukryty w szczegółach i pytanie, jak będzie to prawo działało.
o jedną rzecz jeszcze na koniec chcę zapytać, bo ona też budzi bardzo duże emocje wśród społeczeństwa. Tak zwany hantawirus i sytuacja, która pojawiła się na jednym z wycieczkowców. Niektórzy już wieszczą, że to zaraz, że to wstęp do kolejnej pandemii, chociaż tak jak patrzyłem, żadna poważna organizacja czy instytucja zajmująca się zdrowiem, czy to w krajach, czy na świecie, no nie widzi takiego ryzyka, jak pan na to, panie profesorze, patrzy.
No ja myślę, że jest tym gruba przesada porównywanie tego do pandemii koronawirusa. Tam to było jednak zjawisko globalne, szerzące się z człowieka na człowieka, niesłychanie zjadliwe i zaraźliwe i na dodatek do zakażeń następowało w tym okresie bezobjawowym, czyli transmisja była bardzo wysoka. Tutaj mamy do czynienia z lokalnym ogniskiem endemicznym na statku. Normalnie hantawirus w ogóle się z człowieka na człowieka przenosi. Jest jeden tylko podtyp, który akurat na tym, bo to jest choroba, która jest
nie
chorobą...
Nie przenosi się.
Nie, normalne warianty nie, bo to jest choroba gryzoni, którą można się zarazić od gryzonia od lub zawieszonych powietrzy jego wydzielin, tak? Natomiast jest jeden wariant nazywany Andes, który się akurat na tym statku właśnie pojawił i dlatego tam dochodziło do zakażeń, które z człowieka na człowieka się przenosiły. No ale to jest absolutnie lokalne zjawisko, więc ja tego nie porównywałbym do koronawirusa i tutaj nie
czyli
widzę raczej...
zupełnie bez znaczenia. Tak
na skali
uczciwie.
Globalnej można tak powiedzieć, oczywiście to jest tragedia dla tych pasażerów czy dla ich rodzin naturalnie, że tak to jest, ale w skali globalnej to jest rzecz bez znaczenia. No będą się takie rzeczy zdarzały i zawsze w zamkniętych populacjach, które są powiedzmy tak kolokwialnie skoszarowane w jednym miejscu, do tego rodzaju zjawisk może zachodzić. Więc ja bym nie przywiązywał tu zbyt wielkiej wagi.
Bardzo dziękuję,
dziękuję
za spotkanie
bardzo.
I za rozmowę.
Dziękuję, życzę miłego dnia wszystkim Państwu. Dziękuję.
Gość Radia Gdańsk.